Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Kwadrans po godzinie 12. Dzień dobry Państwu i oczywiście zapraszam na otwarty mikrofon. 14 dzień stycznia. Pierwszy w tym tygodniu otwarty mikrofon. Smutnym bardzo, co tu kryć, nastroju. Wczoraj podczas uroczystego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku prezydent Paweł Adamowicz został ugodzony nożem. Paweł Adamowicz doznał licznych obrażeń, był poddany 5-godzinnej operacji, a jego obecny stan jest określany jako bardzo ciężki. Motywy działania 27-letniego sprawcy nie są wciąż do końca znane. Wiadomo tylko, że w grudniu zakończył on odbywanie kary więzienia, na którą w 2014 roku skazał go sąd za 4-krotny napad na bank z bronią w ręku. Wyrazy solidarności z prezydentem Adamowiczem i potępienie dla barbarzyństwa jego oprawcy płyną z całego świata oraz z każdej strony polskiej sceny politycznej. Trwa też wyjaśnianie motywów działania sprawcy oraz tego, czy impreza, podczas której doszło do tragedii, była należycie chroniona. A jak widzą to naoczni świadkowie wczorajszych dramatycznych wydarzeń? Posłuchajmy.
Byłyśmy z przodu sceny i po prostu zauważyłyśmy mężczyznę, który biegał z nożem. Nie wiedziałyśmy w ogóle na początku, o co chodzi. Myślę, że tak samo zareagowali wszyscy, którzy byli na tej scenie. I po prostu zaczął potem mówić te słowa, kim jest, że wyszedł z więzienia, że był katowany, podał swoje imię i nazwisko. Bardzo w ogóle dziwi nas to, jak ten człowiek w ogóle mógł wejść na tą scenę. Jak ten mężczyzna już latał z tym nożem przez jakąś dłuższą chwilę, nie było takiej osoby, która nagle by zareagowała. Po prostu było takie zdziwienie w ogóle, co się dzieje, a tylko jeden mężczyzna w sumie odważnie sam podszedł i zaczął reagować, więc wielkie brawa dla niego.
Pod dużym znakiem zapytania jest także to, czy osoba skazana wcześniej za ciężkie przestępstwa i niebezpieczna dla otoczenia została dostatecznie zresocjalizowana. Co Państwo o tym sądzą? Jak zabezpieczać imprezy masowe, aby nie dochodziło w przyszłości do takich tragedii? Jakie inne wnioski, podkreślam słowo inne wnioski, z tej tragedii należałoby wyciągnąć?
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz. 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl
oraz na fanpage'u Radia Zachód na portalu społecznościowym Facebook. Zachęcamy do komentowania i do dzwonienia. Odbieramy pierwszy telefon w dniu dzisiejszym. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana serdecznie.
No więc szaleńczy atak nożownika na prezydenta Adamowicza dla mnie jest bez wątpienia wynikiem polityki nienawiści zapoczątkowanej wiele, wiele lat temu przez pana Kaczyńskiego, prowadzonej od wielu lat przez jego zwolenników i wyznawców. Cieszy mnie jednak reakcja, choć troszkę może spóźniona, prezydenta, premiera, ministra Brudzińskiego i innych. Naprawdę taka reakcja, jak powinna być. Jednak ten potworny taki akt agresji został dokonany na cudownym finale Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Przy akompaniamencie, powiedziałbym, pomyj, wylewanych na Jurka Owsiaka i Platformę również. Mam nadzieję, więcej, nawet chyba mam pewność, że Polacy zareagują odwrotnie do zamierzeń ohydnego hejtu prowadzonego przez, pozwolę sobie określić, barbarzyńskich zwyrodnialców. Jednak reakcja Jurka Owsiaka na ten szaleńczy atak nożownika i na ten plugawy hejt prawicowych mediów była tak cudowna, dokładnie, była tak cudowna, jak cała jego i nasza, podkreślam, nasza orkiestra. I taki mój apel.
Ale drogi słuchaczu, pan wybaczy, pan apeluje, ale ja w pana głosie nie słyszę jakoś miłości i pojednania. Używa pan słów, które za chwilkę wzburzą pewnie wszystkich słuchaczy otwartego mikrofonu i zrobi się z tego otwartego mikrofonu rzeźnia, czego byśmy nie chcieli.
Precz z dzieleniem Polaków.
Ale skutecznie pan to zrobił sam na początku.
Precz z wojną polsko-polską, precz ze spiralą nakręcającą nienawiść. Musimy i na pewno będziemy tylko oby jak najszybciej. Będziemy razem. I tu koniec mojego apelu. Ja serdecznie pozdrawiam. Przepraszam za wstęp.
Dziękuję. Od apelu być może należało zacząć, później być może ta rozmowa, czy ta pana wypowiedź potoczyłaby się inaczej. Otwarty mikrofon to program, przypomnę, gdzie dajemy państwu szansę swobodnego wypowiedzenia się w różnych tematach. Także o tak przykrej i bardzo bolesnej sprawie, jaka miała miejsce wczoraj w Gdańsku podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kolejny słuchacz na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Leon z tej strony. Panie redaktorze, po drugiej stronie słuchawki.
Witamy, panie Leonie.
Witam serdecznie. Ja tak chciałem, panie redaktorze, rozpocząć może dość nietypowo. Ja pamiętam chyba jakieś 2 tygodnie temu, oczywiście odpowiadając na pytanie, 2 tygodnie podniosłem taki problem na antenie otwartego mikrofonu odnośnie tego, że żary są... zajmują pierwsze miejsce w Polsce pod względem największej ilości samobójstw. No, tak, to jest pewien problem. Wydawało mi się, że ten problem w jakiś sposób zostanie podniesiony, czy też odezwą się władze żar, czy powiatu żarskiego, jakoś to minęło. A do czego nawiązuje? No, nawiązuje do osoby, która jednak popełniła mord, taki publiczny, ale trzeba tu przy tym zauważyć, że ten mord popełniła osoba, u której orzeczono niezrównoważenie psychiczne. Prawda? Mało tego, jeśli do tego dodać to, że osoba ta, wszyscy wiedzieli, odbywała karę pozbawienia wolności, będąc chorą osobą, tu mam tu na uwadze chorobę psychiczną, to zachodzi pytanie, czy my nie dalej nie funkcjonujemy w państwie teoretycznym.
Takie informacje się pojawiły, że rzeczywiście ten sprawca badany był na kilka tygodni przed planowanym zakończeniem wyroku i okazało się, że nastąpił u niego nawrót niebezpiecznej choroby psychicznej. No pytanie zatem, jak do tego doszło, że wyszedł z więzienia i praktycznie prosto z więzienia wszedł na scenę wielkiej masowej imprezy i zrobił to, co zrobił.
Bo państwo działa dalej, panie redaktorze, teoretycznie. Wszystko od momentu, zaczyna się coś dziać, jeśli coś się stanie. Tak jak to było w przypadku escape roomów, tak jak to w przypadku jest tego mordu, za chwilę może będzie, nie daj Boże, jakieś inne nieszczęście. Zaczną kontrolowanie, wszystko naraz, nowe ustawy, wysyłanie samolotów. No to jest po prostu związane z tym, że jednak Polska to ma w sobie coś, że Polaków doprowadzono do rozdwojenia jaźni, do rozpadu osobowości. I teraz tylko rządzącym wydaje się, że to jest mały problem. Proszę zwrócić uwagę na to, co podniosłem. Na to, że jednak społeczeństwo choruje z jakiegoś powodu na rozpad osobowościowy. Ktoś musi być za to odpowiedzialny. Sięgnijmy do roku 89 i popatrzmy, ile wydarzeń było w Polsce negatywnych. To się odbija na kondycji psychicznej polskiego społeczeństwa i nikt tym się nie zajmuje. Zarówno na szczeblu samorządowym, ani rządowym. A problem narasta, jeszcze raz powtarzam, problem samobójstw wśród młodych ludzi, wśród osób inteligentnych. Nic nie idzie w tym kierunku. Mimo tego, że jakbyśmy wyszli na miasto, jeszcze tylko dodam, mimo jakbym wyszedł na miasto i popatrzył na różne afisze, to jest chyba 20 organizacji, które się tym powinny zajmować. Nic się nie zajmuje, a problem narasta. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję panu bardzo. W związku z atakiem na prezydenta Pawła Adamowicza, dyrektor generalny Służby Więziennej zlecił analizę danych dotyczących 27-letniego sprawcy. Mężczyzna w ubiegłym roku w grudniu opuścił zakład karny, a przypomnę, odbywał tam karę 5,5 roku pozbawienia wolności, na którą został skazany w 2014 roku za 4-krotny napad na bank z bronią w ręku. Co państwo sądzą na temat tej sprawy, a może nawet jeszcze ważniejsze pytanie, co dalej, co powinno się po tej sprawie wydarzyć? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Jarosze, to wasz Adam. Chciałem powiedzieć po prostu, że to jest kolejny przykład, ten atak na prezydenta Gdańska, że nasze sądy potrzebują gruntownych zmian, reform, dlatego, że orzekają wadliwe wyroki i tutaj w tym przypadku ten człowiek powinien trafić do zakładu psychiatrycznego, a nie do zakładu karnego, gdzie nigdy się nie zresocjalizował, prawda? I takich przypadków, całe szczęście, mamy mało w Polsce. Nie ma tak dużo tutaj takich szaleńców, żeby co po chwilę się zdarzały jakieś interwencje. Patrzmy, co się dzieje u naszych sąsiadów, we Francji, w Niemczech czy w Belgii. Takie ataki to jest lek poprzedni.
Panie Adamie, może nie pocieszajmy się w ten sposób, że gdzieś jest gorzej, ale rzeczywiście to są na szczęście, tak jak pan powiedział, jednostkowe przypadki. Pytanie, czy teraz powinna ruszyć cała machina legislacyjna na przykład, żeby zmienić zasady bezpieczeństwa na imprezach masowych, żeby zmieniać prawo po tej tragedii. Czy pan uważa, że to dobry kierunek?
Tak, koniecznie, bo przecież osoby, które pilnują prezydentów, chociaż nawet nie tak, no miast nawet, powinni być przeszkoleni, powinni być sprawni fizycznie, a ci ochroniarze to są tacy już nie drugiej, ale trzeciej kategorii, się dają do ochrony sklepu, do wychwytania złodziei, ale nie są przeszkoleni, jeżeli ktoś używa do tego nawet białej broni, żeby ich obezwładniać, prawda? Więc tutaj po prostu ochroniarze muszą mieć więcej kompetencji. No,
patrząc na ogłoszenia Agencji Ochrony, to chętnie przyjmują osoby z grupą inwalidzką na przykład, albo z orzeczeniem o niepełnosprawności.
To jeszcze gorzej. Ja już widziałem takich dziadków, że aż głowa boli. I powiem, że co by było, panie redaktorze, gdyby Platforma jeszcze rządziła, bo by otworzyła szeroko furtkę na tych islamskich, znaczy tych uchodźców z Afryki, co by się działo na naszych ulicach, pewnie takie coś by był chleb powszedni, tak? Na szczęście tego nie mamy. Niech sobie Ewa Kopacz, czy tam Schetyna, czy inni z Platformy, to biorą, otwierają sobie furtki na islamskich tych uchodźców, ale niech to biorą na swoje barki, na swoje podwórkę i za swoje pieniądze. My tutaj ich nie chcemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu bardzo. Posłuchajmy teraz, co mówił o stanie zdrowia prezydenta Adamowicza doktor nauk medycznych Tomasz Stefaniak, dyrektor do spraw lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.
Pacjent żyje. Chociaż jego stan jest bardzo, bardzo ciężki. Operacja trwała 5 godzin. Przetoczyliśmy 41 jednostek krwi. Urazy były bardzo ciężkie. Poważna rana serca, rana przepony, rany narządów wewnątrz jamy brzusznej. O wszystkim zadecydują najbliższe godziny. Tak więc bardzo prosimy, żebyście państwo wspierali pacjenta i żebyście modlili się za niego.
Dziękujemy. Wracając do tego, jak była chroniona impreza w Gdańsku, podczas której doszło do próby zasztyletowania prezydenta Pawła Adamowicza, wypowiedział się także w kwestii ochrony organizator imprezy i powiedział, że jego celem firmy, która chroniła uczestników, było zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, a nie ochrona konkretnych osób. Co sądzą państwo na ten temat? Nasze linie do państwa dyspozycji. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, szanowni radiosłuchacze, no czymże jest ochrona, czymże są ochroniarze, prawda? Z reguły to są ludzie z orzeczoną grupą inwalidzką, aby właściciel firmy ochroniarskiej nie musiał płacić za nich złodziejskiego ZUS-u. I teraz pytanie, czy mają oni tylko pełnić funkcje reprezentatywne, czy też po prostu mają chronić powierzone imienie? No najprościej posiłkować się tutaj własnym przykładem, prawda? Ja lata 90. ubiegłego wieku kończyłem liceum gorzowskie. Chodziłem na rynek nad Wartę w Gorzowie Wielkopolskim na piwo. Tam się zaprzyjaźniłem z dwoma ochroniarzami. Nie wiem, czy oni jeszcze żyją. Starszy pan Rysiu, który kulał, miał protezę i młodszy Boguś, który nie miał kilku palców, był byłym stolarzem w Stolbudzie, prawda? I teraz no ci ludzie chyba, nie wiem, tylko na zasadzie akustycznym, prawda? Że jak coś by się działo, to po prostu podnieśliby krzyk, podnieśliby rwetes i chyba tylko tym sposobem by po prostu złoczyńcy przeganiali. Kolejne moje spostrzeżenie, prawda? Ja zostałem swego czasu napadnięty. Halo?
Tak, jesteśmy na antenie.
Nie, dobrze. Napadnięty, wciągnięty w bramę, to się działo w Sylwestra, przez grupę recydywistów będących na zwolnieniu warunkowym. Nie minęło kilka lat, lider tej grupy, która mnie wtedy wciągnęła w bramę, obiła, otłukła, wyszedł na wolność i będąc również na zwolnieniu warunkowym, na tak zwanym gorzowskim kwadracie, dla 20 zł zamordował człowieka. Ja się pytam, prawda, tych działaczy KOD-u, którzy wychodzą i tak bezrefleksyjnie bronią tego zmurszałego wymiaru sprawiedliwości, i tak dalej. Przecież tacy sędziowie, tacy prokuratorzy, którzy takich oprychów wypuszczają na wolność, mają krew na rękach. Ja na miejscu członków poszkodowanych rodzin, prawda, bym takim sędziom i prokuratorom, którzy takie bestie wypuszczają na wolność, no procesy cywilne wystosowywał i starał się o zadośćuczynienie. I kolejna rzecz, panie redaktorze. Jaki jest obecnie przekaz medialny skierowany właśnie na tę całą sprawę? To zdominowało po prostu wszystko. Ja się 4-5 rano przebudziłem, włączam TVP Info, obudziłem się przed południem, też włączam TVP Info, bo stacji założonej przez funkcjonariuszy wojskowych służb informacyjnych nie oglądam.
Ale konkurencyjna TVN24 także mówi praktycznie tylko...
Nie zaglądałem, ale
praktycznie tylko o tym.
Ale dziękuję, że pan redaktor przyszedł mi w sukurs. Ale panie redaktorze, czy w Polsce nie ma w tej chwili nie wiem, pożarów, czy w Polsce nie ma zaczadzeń, zamarznięć ludzi, nie ma wypadków samochodowych, czy na świecie nie ma trzęsień ziemi, gdzieś się nie przetoczyło tsunami i tak dalej, i tak dalej.
Ale rozumiem, że nie tylko...
No, cały przekaz medialny ukierunkowany jest na to, co się wydarzyło w Gdańsku, z całym szacunkiem dla postaci prezydenta Pawła Adamowicza, mimo że stoimy po przeciwnych stronach barykady. Ja bym chciał się dowiedzieć, co jeszcze się dzieje. I ostatnie już moje spostrzeżenie, bo chyba mój czas...
Bardzo dziękuję. Już na to spostrzeżenie nie mamy czasu, bowiem kolejny słuchacz czeka. Ja tylko powiem to, co na wstępie mówiłem, że potępienie płynie z każdej strony polskiej sceny politycznej dla tego czynu. Minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak zapowiedział, że nie będzie żadnego przyzwolenia dla hejtu w internecie czy gróźb, bo pojawiły się także na jednym z portali społecznościowych niedawno groźby, konkretne groźby pozbawienia życia wobec prezydentów Poznania i Wrocławia i mężczyzna, który się tego dopuścił przy użyciu portalu społecznościowego Twitter, został dziś przez policję zatrzymany. No właśnie, a mówię o tym także w kontekście pytania, które dziś państwu w otwartym mikrofonie zadajemy. Co dalej po tragedii w Gdańsku? Co dalej po tym barbarzyńskim akcie, po zamachu na prezydenta Pawła Adamowicza? Jakie wnioski powinno wyciągnąć państwo? A jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć my, Polacy, obywatele? Słuchamy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Pozdrawiam panie redaktorze, pana i radiosłuchaczy.
Dzień dobry, witam.
Chciałbym,
dziękuję bardzo.
Po pierwsze, wysłać taki symboliczny impuls jakiejś pozytywnej energii bezpośrednio do pana Adamowicza. Mówię do pana Adamowicza, świadomie nie do pana prezydenta. Później powiem dlaczego. To dla pana Adamowicza i no, słowa otuchy, pociechy dla rodziny, dla znajomych, dla przyjaciół tego pana, bo to jest zawsze bardzo, bardzo trudny okres. Teraz, jeżeli chodzi na przykład o służby, no to ochraniające to. Ja myślę, że to jest jakaś nauka z tego będzie, jakieś wnioski wyciągnięte, bo coś tak łatwo mówi, że to wszystko przewidzi, jeżeli rzeczywiście ten chory człowiek miał jakąś plakietkę, no to mogli po prostu sądzić, że to jest ktoś, jeżeli ja nie przypominam sobie teraz na przestrzeni ostatnich lat, żeby coś takiego miało miejsce i w związku z tym przypuszczam, że w przyszłości będzie to jakoś weryfikowane, albo jakaś druga będzie z nazwiskiem, z danymi, czy dowód jeszcze do tego dojdzie. Będą tam powiedzmy dwie osoby może bezpośrednio przy wejściach, czy nawet trzy, które będą sprawdzać dane i po prostu już osoba postronna nie dostanie się tam. Co do samego...
Obawiam się jednak, że na sposoby znajdą się sposoby i nikt rzeczywiście człowieka o złych zamiarach, nie ma takiego systemu, który go powstrzymał. A proszę rozwinąć to, co pan na początku powiedział. Dlaczego pana Adamowicza, a nie prezydenta Adamowicza?
Ja już za chwilę chciałem do tego przejść, chciałem tylko jeszcze...
Tylko, że czas nam się kończy, szanowny panie.
Rzeczy. Nie dzwoniłem 3 lata od czasu, jak tata mój zachorował, także może parę sekund przedłużę dzisiaj. Chodzi o obezwładnienie tego pana i o tą chwilę taką. To się tak, proszę państwa, lekko mówi. Nawet mi się wydaje dla fachowca. Ja powiem tak, ileś lat do tyłu ćwiczyliśmy sobie w trójkę. Ja, mój kolega, jego brat. Jego brat był bardzo mocny w sportach obronnych, kung-fu. I to nie jest takie proste. Jak ktoś miał z tym coś do czynienia, to tak jak pierwszy, lepszy by się spróbował.
Oczywiście,
tego...
zdajemy sobie sprawę, że tak. O wiele łatwiej się to ogląda, łatwiej, no ile takiego słowa można użyć, ale...
Ale proszę pana, to mogłyby być kolejne ofiary, gdyby ktoś podszedł. Tam tak. Było widać, ja się przyjrzałem temu, tam było widać, że ten chory człowiek, on już później nie atakował, bo gdyby on atakował, to tak nie byłoby tak prosto.
Teraz, no kolejną, teraz dziękuję tak, panu i... bardzo, dziękuję. Musimy już kończyć, bowiem inni słuchacze czekają, z pewnością też chcą się wypowiedzieć. Mogły być kolejne ofiary, zwłaszcza, że jak informują świadkowie tego zdarzenia, kolejną ofiarą mógł być konferansjer, bardzo przepraszam, któremu pod groźbą użycia tego samego noża został odebrany mikrofon przez owego sprawcę. Jakie wnioski z tej tragedii? Co dalej? Pytamy dziś w otwartym mikrofonie i kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze. Jednak muszę się odnieść do pierwszego słuchacza. Jak można to ugać, to ja nie rozumiem. Taki czyty.
No,
panie
doktorze, wie pan, nikt się nie odnosił, miałem nadzieję, że...
W takiej sytuacji jest po prostu... Ten człowiek jest obrzydliwy w swoim kłamstwie. Po prostu obrzydliwy. Bo ja pamiętam, kto zaczął ten hejt. I zaczął go, panie redaktorze, Komorowski po wybierze pana prezydenta Świętej Pamięci Kaczyńskiego. I tak to się zaczęło. To nie PiS palił biura posłów, obrzucał farbami,
no dobrze,
marszałka seniora i tak dalej, więc to nie o PiS.
Rozumiem. Wróćmy do dzisiejszego tematu.
Absolutny brak ochrony. Pierwsza sprawa. Panie redaktorze, na scenie nie było ochroniarza, który potrafiłby tego człowieka obezwładnić. Facet się szarpie z Adamowiczem i nie ma natychmiastowej reakcji ochrony. Gdzie jest ochrona, ja się pytam. Opowiadanie takich bzdur, że publicznej ochrony, to znaczy, że nie było w ogóle ochrony. Bo gdyby się zaczęło szarpać dwóch ludzi, to oni też by nie poszli, bo to w końcu nie bije się cała publiczność. Absolutny brak ochrony. Brak ochrony i to jest skandaliczna sytuacja, że na scenie w takiej imprezie nie było człowieka, który natychmiast zareagował.
Panie, a może jest, jednak powinien być stworzony mechanizm, że to policja ochrania tego typu imprezy, a nie firmy ochroniarskie.
Panie redaktorze, ja jestem za, tylko niech za to płacą organizatorzy. Niech płacą jak firmom ochroniarskim i policja przyśle ludzi, postawi dwóch antyterrorystów i będzie po sprawie. Ale niech za to uczciwie zapłacą. Tymczasem organizatorzy wynajmują. Ja już nie chcę wracać do Woodstocku. I takich innych
organizatorzy rzeczy, wynajmują jak najtaniej. To jest tajemnica Poli Szynela. Jak najmniej, żeby spełnić to minimum, żeby nic...
Jest 600 tysięcy ludzi, a ochroniarzy jest na 100 tysięcy. Bo tyle zgłasza się co roku na Woodstocku i tylu ochroniarzy jest. Obraza, bo kazali kamery zamontować. Ale to nie o to chodzi. Nie można dopuszczać do takich sytuacji, że ludzie są niechronieni w takiej sytuacji. Ja nie jestem miłośnikiem pana Adamowicza, ale powiem państwu jedną rzecz. Ja wiem, że zaraz wyznaczony powiedział, że to jest spiskowa teoria dziejów. To jest dla pana Adamowicza nieszczęśliwy traf, ale dla jego kolegów tak. To jest szczęśliwe. Po pierwsze, człowiek jest zamuczony w różne sprawy i mógł zacząć mówić. To jest pierwsza sprawa. Więc on w tej chwili jest nie na rękę Platformie Obywatelskiej i swoim kolegom. Nie mówię tylko z Platformy. Innym. Ja nie oskarżam tych ludzi. Ale weźcie też pod uwagę taką sprawę. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, można było dołożyć PiS-owi. To też jest możliwe. Wszyscy mówią tylko, że to był facet ze... I rzeczywiście, takiego człowieka psychicznie chorego jest wtedy najłatwiej wykorzystać. Słuchaj, on jest zły. On ci zrobił krzywdę. On jest paskudny. I ten facet w pełnym przekonaniu atakuje tego człowieka. I następna sprawa, to nie PiS posadził tego człowieka chorego psychicznie do więzienia, tylko w 2014 rządziło PO. I to wtedy sędziowie nie stwierdzili, że oni pozwolili, żeby chorego psychicznie zamknąć w zakładzie normalnym i kryminalnym.
Dziękuję panu serdecznie. Odniósł się pan do głosu pierwszego słuchacza. Echa tego głosu są także w internecie już. Jak bardzo trzeba być ograniczonym, żeby porównywać ten incydent i obarczać winą za ten atak Prawo i Sprawiedliwość, a wypowiedź pana Owsiaka po tym zdarzeniu po prostu była słaba. Nie mieszajmy polityki do swoich gierek. Życzę dużo zdrowia panu prezydentowi z Gdańsku. Z Gdańska pisze Agnes. Zachęcamy do komentowania. Fanpage Radia Zachód i www.zachod.pl. Tymczasem odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Bernadyna. Ja powiem, że usłyszałam wieczornej wiadomości, a właśnie tą przykrą wiadomość. I co pierwszym moim takim, kiedy usłyszałam, że odniósł tak ważne rany, to po prostu... Pomodliłam się, żeby wszystko skończyło się dobrze. Ale powiem, że trochę tak nie będę oceniać politycznych spraw. Tutaj słuchacze dobrze też nakreślili, żeby wina spadła na kogoś. No co do pierwszego słuchacza, to bez komentarza. jestem w ogóle przeciwna jego jakimś takim chorym wypowiedziom, ale powiem, że trochę mnie zbulwersowało to, że nie było tam osób cywilnych, które by po prostu po jakimś takim pierwszym ataku obezwładniły tą osobę. Nie wiem, może były czymś zajęte, może gdzieś indziej patrzyły. Ja powiem, że jestem kobietą, ale naprawdę nie dopuściłam do tragedii i miałam już dzieci troje na świecie, kiedy taki człowiek szalał siekierą i po prostu ja go uspokoiłam. Ja po prostu przemówiłam do niego i szedł jak potulny baranek. Siekierę mu zabrałam, dał mi do rąk i szedł do domu jak potulny baranek.
Ale pani Bernardyno, to też na pewno trochę trwało, zanim się uspokoił, a tutaj jak widzieliśmy, decydowały sekundy, no może
tam
kilka, kilkanaście sekund.
Decydowały po prostu chwilę, bo ja przypadkowo zobaczyłam, jak on biegnie za ludźmi z tą siekierą, ale powiedziałam mu tylko tyle, mówię, tyle czekaliście na swoje dziecko, co pan zrobi temu dziecku, jaką krzywdę, jak on będzie reagował, jeżeli pan uszkodzi kogoś czy zabije. I ten pan wtedy właśnie tak skapitulował. A drugą sytuację miałam, pełny autobus wypełniony, jechaliśmy na imprezę. Też pan szalał, pomyślałam sobie, tu dojdzie do tragedii, bo tu jest mało miejsca.
Dziękujemy pani serdecznie za te, dziękujemy za te wspomnienia i dziękujemy, że mamy tak bohaterskich słuchaczy, a zwłaszcza słuchaczki. Dziękujemy, że pani podzieliła się tą sprawą i dodzwoniła się do otwartego mikrofonu. Pani Danuta pisze, dzień dobry, bardzo smutny i przykry temat dzisiejszej audycji, a retoryka dzwoniących taka sama, wszyscy winni, a moim skromnym zdaniem, pisze pani Danuta, takie wypowiedzi to tylko dolewanie oliwy do ognia. Jest jak zawsze aspekt politycznych różnic i antagonizmy. Nic się nie zmieniło, nadal podpalanie Polski, dzielenie na tych i tamtych, nieładnie, brzydko, to za małe słowo. Pomijacie państwo aspekt całej antyreklamy WOŚP, tak jakby to nie miało żadnego wpływu na to zdarzenie. Pani Danuta komentuje na www.zachod.pl. Również państwa zachęcamy do wrzucenia tam swoich przysłowiowych 3 groszy. Tymczasem odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Moim zdaniem brak wychowania, a inaczej serabi voilà, czyli takie życie. I teraz przytaczam. Gabriel Narutowicz, 1922, Eligiusz Niewiadomski, Marek Rasiak, Ryszard Cyba, 2010. Na arenie międzynarodowej Jack Ruby, Lee Oswald, 1963. Czyli takie jest życie. I na to musimy być zawsze przygotowani, ale to jest bardzo trudne. Ale do tego, co podjudza, i teraz od razu przytoczę, dorżnąć watachę, Radosław Sikorski, lać dechom, pan prezydent Bronisław Komorowski, strzelać do kaczek, i uważam, że to są jedne z przyczyn takich zachowań i, jak mówiłem, brak wychowania. Bardzo ciężkie uszkodzenie ciała. Pana
myślę, że każda strona sceny politycznej ma tutaj jakieś grzechy na sumieniu i to
mniej
czy bardziej
ciężkie. Bardzo delikatnie, panie redaktorze, a czas ucieka. Bardzo ciężkie uszkodzenie ciała pana Adamowicza. O 3 w nocy konferencja i pięknie mówi to pan dr Tomasz Stefaniak. Pięknie. O wszystkim opowiedział. Jeżeli ktoś o 3 w nocy słuchał, to się dużo dowiedział. Sprawca szaleniec na pewno. Przyczyn nie znamy. Wyjaśni to śledztwo. Ale wiemy, że ma 27 lat, 5,5 roku siedział w więzieniu, a 8 lat temu był uczestnikiem Woodstocku w Kostrzynie. Pytam się, jakie wychowanie jest w Kostrzynie. Powinniśmy też na to zwracać uwagę. Empatia obecnych władz w pełni zaangażowanie się sterujących państwem jest wzorowe. Nie można nic zarzucić. Tak było między innymi, takie były wypowiedzi marszałka Piłsudskiego po zabójstwie Narutowicza i tak dalej, i tak dalej. Czemu tak jest? Jak wyglądała edukacja w ostatnich 30 latach? Jak wyglądały sądy w ostatnich 30 latach? Babcia za 90 groszy sprawa, a hejty, kradzieże i bicie i zabójstwa właściwie to zawieszenie i wyrozumiałość sądów. Więc prawo musi być w pełni respektowane, a hejty powinny zniknąć z naszego życia. I tu popieram przed ostatniego słuchacza, który mówił, że pierwszy telefon był bardzo bardzo nie na miejscu. I to jedna z przyczyn takich zachowań, które w tej chwili występują. W okresie kryzysu autorytetów powinniśmy pokazywać wzory, a my pokazujemy patologię. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Stan prezydenta Adamowicza jest bardzo ciężki. Rokowania niepewne. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu, by cokolwiek pewnego powiedzieć. To oświadczenie podczas konferencji prasowej w sprawie dotyczącej stanu zdrowia prezydenta Gdańska, która jeszcze się odbywa. Pacjent nie oddycha samodzielnie, mówią lekarze. Jest także wspomagany poprzez aparaturę, która zastępuje jego serce i płuca. Tak mówi lekarz z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku o stanie Pawła Adamowicza. Tymczasem rzecznik prasowy prezydenta informuje, że prezydent Andrzej Duda zaprosił przywódców partii politycznych na spotkanie dotyczące organizacji wspólnego marszu przeciwko przemocy politycznej i nienawiści. Kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Patryk z Zielonej Góry.
Witamy panie Patryku.
Ja powiem, że słuchając głosów tutaj, ja po prostu jestem przerażony hipokryzją nas samych, tak? Pierwszy telefon był kontrowersyjny, na pewno część osób się z tym nie zgadza, ale część osób się pewnie też nie zgadza, ale pewnie część osób się z tym zgadza. Ja myślę, że każda ze stron dzisiejszej sceny politycznej pokazuje jasny podział na zwolenników Platformy, zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i te głosy cały czas idą w tą stronę. My nie wyciągamy żadnych wniosków z tego, co się stało, opluwamy się dalej. Mówimy, kto co powiedział i tak dalej.
No dobrze, ja powiem, a te wnioski zdaniem pana
ja
to...
Powiem,
jakie
ja
powinny być?
Ja bym bardzo prosił i chciałbym swoją myśl dokończyć, żeby mnie pan nie wytrącał. Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, że my się zachowujemy naprawdę jak hipokryci, krytykując, a najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że z jednej strony mówimy, są głosy, które mówią, że wydarzyło się źle, a z drugiej strony są głosy, które znowuż potępiają Owsiaka i potępiają Woodstock. Osoby, które tam nigdy nie były, często wypowiadają się w taki sposób. Ja na Woodstocku byłem. Ja z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy jestem co roku i co roku wrzucam do puszki. A głosy, które to negują, krytykują, spiskowe teorie dziejów ziemi, ktoś wziął pieniądze, ktoś ukradł i tak dalej, od lat są powtarzane. I to te głosy, to my sami zacznijmy od samych siebie. Wymagajmy od siebie, a potem oceniajmy innych, czy ten pierwszy słuchacz zachował się dobrze, czy niedobrze, a jak ktoś potem dzwoni i mówi, że on jest haniebny, kłamliwy i tak dalej, czym on się różni od tamtego głosu? Niczym. My powinniśmy zacząć od samego siebie. My nie potrafimy z sobą rozmawiać. I ja ubolewam nad tym, że mam wrażenie, że żaden słuchaczy, który zabrał głos, nie wyciągnął wniosków z tej tragedii, która się stała. I to jest smutne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Głos otwartego mikrofonu, który państwo słyszeli. Kolejny, co przyniesie kolejny słuchacz, kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam. No panie redaktorze, tej tragedii, co się stało wczoraj, to wszyscy jesteśmy winni po trochę. Mhm. Ale dużą winę też media dziennikarze mają. Oni nakręcają to między innymi. Wie pan co, ja wczoraj słuchałem wypowiedź Jerzego Owsiaka w TVN-ie, że to jest polityczne. No wie pan, to nie wiem co mówić. Dzisiaj słyszałem wypowiedź w TVN-ie także pana profesora Krasnodębskiego, byłego doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego. Także nawalał na PiS. I to, wie pan, po chwilowym, wie pan, wstrząsie, znowu wracamy do tego samego.
No ale wie pan, panie Marianie, co mają zrobić dziennikarze? No, panie Marianie, proszę mi dać skończyć. Nawet wam, słuchaczom otwartego mikrofonu, jest ciężko czasami przerwać i skontrować pewne rzeczy, a co dopiero politykowi, który przychodzi do studia.
Mamy w tym roku podwójne wybory. I wie pan, co się będzie działo? Dopiero będzie się działo.
Domyślam
się. Ale wie pan... Ja przeszedłem, pracowałem w firmie kiedyś, która się zajmuje bezpieczeństwem ogólnym. Przeszłem wiele szkoleń, testów i tego. Pracownicy ochrony są tak jak poprzednik mój. Niepełnosprawni, emeryci, renciści, studenci dorabiający. Nie przechodzą żadnych szkoleń, testów psychologicznych i tak dalej. Podpisują tylko papiery. Mało zarabiają, wie pan. Przypomnij sobie, jak Jerzy Owsiak, dziennikarze wszyscy go popierają. Krzyczeli, burzyli się, że zwiększyli tę imprezę, zwiększyli, że przyznali, wie pan, tytuł powiększonego ryzyka. Jak burzy? Proszę pan, każda impreza masowa wnosi ryzyko i powinniśmy, bo się różnie mogą zdarzyć. Proszę pana, ja się pytam, ten bandyta, gdyby, proszę pana, miał karabin, on przez minutę był na scenie, wygłaszał. Gdyby miał pistolet, karabin, strzelałby do ludzi. Dopiero by powstał. Wie pan co, jest bezpieczeństwo bierne i pośrednie.
Na szczęście, dziękuję bardzo. Na szczęście to się nie wydarzyło i no, poszkodowana jest tylko jedna osoba, prezydent. Na szczęście nie skończyło się to gorzej, choć mogło, tak jak pan sam mówi, skończyć się, gdyby ten plan był szerszy, skończyć się o wiele gorzej. Jakie wnioski z tej sprawy powinno wyciągnąć państwo i jakie my powinniśmy wyciągnąć my? Słuchamy państwa opinii. To jest otwarty mikrofon. Dzień dobry.
Ja może trochę koło tuszej. Chciałbym złożyć przede wszystkim życzenia rodzinie, żeby doczekała się ona szybkiego powrotu pana Adamowicza do domu i żeby on jak najszybciej powrócił do zdrowia. Temu naprawdę mu z całego serca życzę. To nic, że to zlewa, to nic, że to sprawa. To jest człowiek. I każdego należy traktować jednakowo. Ale panie redaktorze, ja częściowo winuję troszeczkę i media. Nie troszeczkę, tylko tak. Po co my zapraszamy, czy to z lewej, czy z prawej strony, szczególnie do telewizji, ludzi, którzy po prostu w ekranach telewizji sieją nienawiść, złość. I my bierzemy jako społeczeństwo, jeśli to już jest w telewizji pokazane, to i dlatego tu wszystkiego to ważne. Jeśli ja oglądałem wczoraj po godzinie 20, jestem zaraz zawsze po 20 i nawet wszyscy oponenci wobec rządzących, ja nie mówię, że PiS jest też, bo jak był PiS w opozycji, to też swoje robił, ale nie tyle co teraz złego, ale nie teraz co też. I proszę pana, apelowali wszyscy do siebie o zrozumienie, a pan Mroczek, ja nie wiem z jakiej on partii, chyba z PO tam by pisało, on od razu zarzucił, że buńczuczną wojnę PiS prowadzi. Jak można w takiej chwili to powiedzieć? Trzeba zamilczeć, jeszcze raz mówię. Takich ludzi powinno się eliminować całkowicie z radia, z telewizji. Tak oni sami sieją tą nienawiść. Ja się zwrócę do pana. Ja słucham zawsze w sobotę tego forum samorządowego.
Lubuskie forum. Jest bywa gorąco. Musi pan przyznać.
Panie redaktorze, to nic innego, tylko nienawiść i złość. Plunie jeden na drugiego. I to ma być dobrze? Panowie, troszeczkę otuchy i innego zrozumienia wobec drugiego człowieka. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i także jeden z programów publicystycznych Radia Zachód znalazł się wśród wymienionych przez słuchacza. No, mam nadzieję, że uczestnicy Lubuskiego Forum Radia Zachód, ci stali bywalcy, słuchają otwartego mikrofonu. Wiem, że niektórzy słuchają, niektórzy nawet potem komentują na Facebooku różne wydarzenia i różne słowa, które tutaj padały. Kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy pana, jesteśmy na antenie.
No ja tu chciałem po prostu wyrazić swoje zdanie na ten temat. I tu mi się wydaje to trochę dziwne, bo z tego co mi wiadomo, to 99% skazanych i odbywających kary głosuje na Platformę Obywatelską. Są przeciwko tutaj partii rządzącej, PiS-owi. I że tutaj był atak na przedstawiciela Platformy, to jestem mocno zaskoczony. Jakby był atak właśnie na przedstawiciela rządu czy PiS-u, to bym mniej zaskoczony z tego powodu. Ja myślę, że tu chodzi o coś bardziej poważnego, bo mówi się, że Gdańsk to jest po prostu taka polska Sycylia i jest to układ gdański. Adamowicz należał do tego układu gdańskiego i jest komisja do spraw Amber Gold, on tam był w to zamieszany. I tak ogólnie mówiąc, to dzięki Adamowiczowi wielu ludzi się dorobiło tam w Gdańsku, legalnie bądź nielegalnie. I teraz komisja do spraw Amber Gold dostała nowe materiały jakieś tam, które są. Platforma ma tam swojego przedstawiciela, który też ma dostęp do tych materiałów. Być może są tam jakieś informacje, takie niewygodne.
I ale pan może... sugeruje drugie dno zupełnie tej sprawy, czyli niezrównoważony psychicznie człowiek, tylko no, głębsza czy grubsza, jeśli można tak powiedzieć, afera?
No ja myślę, że są właśnie tam jakieś takie materiały dla wielu ludzi niewygodnych i wykorzystano tego człowieka, myślę, że pan Wacław tutaj też na to zwrócił uwagę. Mhm. Wykorzystano tego człowieka właśnie do ataku na Adamowicza. Być może ten człowiek dostał taki wybór, że jeśli nie zaatakujesz Adamowicza, to my ciebie zaatakujemy. I on miał do wyboru być może taki wybór, nie? Jak tak dostaniesz dozy w oczy i będziesz żył. A tak,
no dobrze, zostawmy te spekulacje, bo to są oczywiście czyste spekulacje.
Ale ja takie jest moje zdanie, właśnie po to ta audycja jest, nie? Ja tak myślę, znaczy, właśnie, że tak jest. No, jestem za
to
tym,
znaczy,
żeby
ja bym, dać... znaczy myślę, że nie chcielibyśmy jednak, żeby tutaj się wszelkiej maści spekulacje pojawiały na naszej antenie, choć oczywiście za pana głos i pana opinię.
No ja jestem za tym, żeby jeszcze tam zapewnić ochronę tutaj panu Adamowiczowi tam w tym szpitalu, żeby tam policja pilnowała, bo żeby tam nikt po prostu nie przyczynił się do jego śmierci. Jak dojdzie do siebie, żeby ktoś mu uświadomił wszystkie możliwe po prostu tutaj możliwości, jakie są i najlepiej będzie, jeśli dojdzie do zdrowia, niech powie prawdę.
Dziękuję panu za opinię. Prezydent Paweł Adamowicz nie był postacią pozbawioną kontrowersji. Liczne konta bankowe. No, sam fakt, że Platforma Obywatelska odmówiła mu poparcia w ostatnich wyborach samorządowych, także tej kontrowersyjności mu nie ujmuje. Tymczasem ostatni głos w dzisiejszym programie. Pytamy o to, jakie wnioski z wczorajszej gdańskiej tragedii należałoby wyciągnąć i jakie zostaną wyciągnięte. Dzień dobry.
Dzień dobry. Stanisław Gorzów. Panie redaktorze, ja... Więcej tylko taką coś ogólną chcę powiedzieć. Jeszcze już kiedyś dawno mówiłem. Jest taka sytuacja, że coś, mamy różnych ochroniarzy, którzy biorą pieniądze, i to na pewno olbrzymie pieniądze, a które faktycznie za nic nie odpowiadają, bo odpowiada tylko policja. Jak coś się dzieje, coś tam wypadnie nie tak, no to wina policji. Dlatego ja głoszę powtórny wniosek. Te wszystkie przedsiębiorstwa, czy to, że nie przyczynacz, to nazywa ochroniarskie, trzeba zlikwidować. Pieniądze przeznaczyć i wszystkie urzędy miasta, gminy i tak dalej później przeznaczyć na policję i wtedy policja jest w pełni za wszystko odpowiedzialna. Między innymi, tu są fachowcy, szkoleni, po szkołach, którzy mają doświadczenie, mają praktykę ze sobą, a te ochroniarze to łażą po mieście, tylko i faktycznie łapią tam, co takiego, że tam złapać. I dlatego wniosek jest takie, za wszystkie imprezy, które dzieją się w Polsce, jest odpowiedzialna policja od początku do końca i wtedy można mieć pretensje do policji. Można mówić, że policja nie tak, czyli tak. Teraz nie wiadomo, kto odpowiada za to. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo, panie Stanisławie. Zawsze słucham i ta ciągła nienawiść. Teraz będzie nagonka na pana Owsiaka. Zaraz się okaże, że trzeba będzie zamknąć imprezę, pisze pan Stanisław, który dodaje, że był wczoraj na takiej małej imprezie zorganizowanej przez szkołę i pracowników i nauczycieli. I ma pytanie, dlaczego pan prezydent nie ma takiej indywidualnej ochrony? Taka osoba by zobaczyła, że ktoś biegnie i reaguje, a tam się czepiamy tych ochroniarzy. Więcej państwa komentarzy także po otwartym mikrofonie w naszym fanpage'u na Facebooku. Tymczasem na koniec jeszcze posłuchajmy tego, co mówiła rzecznik PiS Beata Mazurek o wczorajszych wydarzeniach.
Wydarzenie, które absolutnie nie powinno mieć miejsca. Dzisiaj prezydent Gdańska nie jest dla nas przeciwnikiem politycznym, jest ofiarą barbarzyńskiego ataku. Solidaryzujemy się w modlitwie z nim i życzymy mu jak najszybszego powrotu do zdrowia. Wydarzenie ochraniała firma ochroniarska, natomiast na tyłach sceny była policja i zareagowała bardzo szybko, pojawiając się na scenie. Pytanie, które zadajemy sobie wszyscy, to jest tak, jak to się stało, że firma, która ochroniała wielki finał świątecznej pomocy nie zareagowała odpowiednio wcześniej. Na to pytanie tak naprawdę odpowiedzą, uważam, śledczy. Im mniej komentarzy w tej kwestii, tym lepiej. Nie podgrzewajmy niepotrzebnie nastrojów. Takie sytuacje powinny nas łączyć, ale nie powinno być ich tak naprawdę wcale.
Na tym kończymy dzisiejsze smutne wydanie Otwartego Mikrofonu. Smutne, ale mam nadzieję także w jakiś sposób wartościowe i być może także pouczające niektóre z głosów naszych słuchaczy były. Po 14 w imieniu Sławomira Kordialika zapraszam na Radio Zachód Interwencję. Sławomir Kordialik będzie w Jeleninie, gdzie mają stanąć aż dwa maszty telefonii komórkowej. Dlaczego dwa i co z tego wyniknie już po 14 w Radio Zachód? Tymczasem Marek Poniedziałek mówię do usłyszenia i zapraszam na wiadomości już za kilka sekund.